Rozmawiamy dalej z naszym gościem, panią profesor Mirą Modelską-Krecz. Pani profesor, witam bardzo serdecznie po północy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, a dla tych, którzy być może dołączyli do grona słuchaczy, powiem, że pani profesor Mira Modelska-Krecz urodziła się w Warszawie, ukończyła Uniwersytet Warszawski, swoją edukację kontynuowała w Polskiej Akademii Nauk, studiowała w Moskwie, Sztokholmie, Londynie i Waszyngtonie, była wykładowcą na Georgetown University na Wydziale Historii i Dyplomacji, przeżyła burzliwe lata 80. i 90. w Waszyngtonie, gdzie pracowała jako tłumacz dla Białego Domu i Departamentu Stanu, między innymi w okresie prezydentury Cartera, Busha, Clintona. Pracowała także w Banku Światowym, Międzynarodowym Funduszu Walutowym, gdzie były podejmowane ważne decyzje dotyczące także Polski. Pracowała w ONZ, w Kongresie, w Bibliotece Kongresu, w Pentagonie, no i także tłumaczyła dla NASA oraz głównych agencji telewizyjnych w USA, takich jak NBC, ABC. Mam przed sobą także książkę stryja pani profesor, Tadeusza Modelskiego, Byłem szefem wywiadu naczelnego wodza. Bardzo ciekawa pozycja, także państwu polecam. I pani profesor tę książkę przełożyła na język polski. Pani profesor, pierwsze pytanie może, które chciałbym zadać, to dotyczy Józefa Rettingera. Wokół tej postaci narosło wiele różnego typu legend, niekoniecznie prawdziwych informacji. Co na temat Józefa Rettingera, kim on był, dla kogo pracował, pisze pani stryj Tadeusz.
Więc to, co było takie bardzo krzywdzące dla tej postaci, no to były wszelkie rzucane poszlaki, insynuacje, jakoby był masonem, jakoby należał do jakichś powiązań i ugrupowań międzynarodowych, które oczywiście w takim przypadku nie miałyby interesu Polski na względzie. Więc Rettinger rzeczywiście, Rettinger znał Anglię. Zdaje się, po raz pierwszy przybył do Anglii na początku lat 20. Rettinger był prawnikiem, urodził się w Krakowie. A no, jako ciekawostkę podam, że pierwsza żona Rettingera była córką Uniwersytetu Jagiellońskiego, a on sam był z pochodzenia Łemkiem, co świadczy o zupełnie niebywałej demokracji w Polsce, jeżeli przed wojną Łemek mógł zostać profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rzeczywiście wtedy, kiedy Rettinger studiował w Wielkiej Brytanii, bardzo modne były idee właśnie takiej integracji europejskiej, takiego zjednoczenia europejskiego. On zresztą sam wówczas był zwolennikiem tej filozofii. A tu jest jeszcze pewna delikatna kwestia. Ruch masoński był zabroniony katolikom, ponieważ on bazował na, no może z małymi wyjątkami, kiedy wolnomularze w XVIII wieku walczyli, prawda, o wolność Polski i tak jak Łukaszewski, aresztowany przez cara, no byłyby takie elementy tego ruchu, które miały właśnie ten ukłon taki narodowy czy patriotyczny. Ale w ogóle organizacja ta dla katolika jest nieakceptowalna ze względu na jej metodykę działania, która polega na tajności, na przechodzeniu przez różne okresy i próby okrucieństwa i tak dalej. Poza tym my nie akceptujemy tego. No, przynajmniej teoretycznie uważa się i powinno się uważać, że jakieś stanowisko czy powinno, o tym powinien decydować talent człowieka, a nie zmowa. Bo zmowa, jeżeli się kierujemy instrumentem zmowy, no to właściwie, jeżeli ja siedzę w towarzystwie dwóch osób, one się zmówią, to ja w każdej sytuacji jestem przegraną. To jest nie fair play. To jest coś, co jest nieakceptowane w etyce chrześcijańskiej czy katolickiej.
No i założenie też masonerii, niszczenia chrześcijaństwa, niszczenia kościoła katolickiego, to jest to założenie, które nie dokonuje się może wprost takimi metodami, jak na przykład totalitaryzmy, które, o których też mówimy przy okazji wpływu Polaków na losy II wojny światowej, ale no, w sposób zakamuflowany, nawet kwestia uwiarygadniania i tak dalej. Tutaj odsyłam też do książki pana doktora Stanisława Krajskiego, który więcej na temat masonerii pisze.
Tak. Właściwie tam sobie pisze, dlaczego on myśli, takie poszlaki rzucano na Rettingera. Niemniej jednak Rettinger był prawdziwym ekspertem. On bardzo dobrze znał brytyjską scenę polityczną. On się w tych kręgach, no, w pewnym sensie kształtował, wyrósł, poruszał, doskonale je znał. I niewątpliwie bohaterstwem jest, że kiedy w czasie powstania warszawskiego Stalin mówił, o czym Churchill mówi, to jest jakaś banda przebierańców, w ogóle bez broni, jacyś przestępcy czy co, więc ponieważ Churchill miał zaufanie do judgmentu, czyli oceny Rettingera, bo ich wspólnym mianownikiem był podobny system wartości, ponieważ Rettinger wychowany był w dużym stopniu również na tych brytyjskich wzorach. Rettinger udaje się na misję do Warszawy. W Warszawie przebywał, zdaje się, 3 miesiące. I nie wyobrażam sobie dzisiaj, no jestem w podobnym wieku, skoczyć z samolotu. To byłoby w ogóle niewyobrażalne. Otóż ten człowiek, naukowiec, który nigdy nie miał żadnych ćwiczeń fizycznych i tak dalej, no wyobraźcie sobie Państwo, jakiego patriotyzmu, no do czego może doprowadzić człowieka, no w takim drastycznej sytuacji, no jednak miłość do tej ukochanej ojczyzny, że ten człowiek skacze z samolotu, jest rzucony w Warszawie i stamtąd różnymi sposobami przedostają się, prawda, jego raporty o tym, co się dzieje. I to właśnie na skutek raportów Rettingera Armia Podziemna, żołnierze Powstania Warszawskiego otrzymują od Churchilla status kombatantów. To jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Rettinger mówi, to nie są żadni przebierańcy, bandyci czy przestępcy. To jest armia, to są zdyscyplinowani. Oczywiście cierpiący na dramatyczny brak wszelkich materialnych środków, na amunicji, broni, opatrunków, lekarstw, wyżywienia. Niezwykle sprawnie i bohatersko działająca. Więc mój stryj był świadkiem przy śmierci Rettingera. Wszystkie rzeczy o tych masońskich nonsensach są bzdurą, bo wówczas umierałby, prawda, otoczony wielkim majątkiem, bo to między innymi było taką cechą charakterystyczną, będąc prawda, na tak wysokim poziomie, obracając się w kręgach Churchilla, Idena i innych przywódców II wojny światowej, no, ten człowiek w bardzo skromnych warunkach dokonywał swego żywota z obrazkiem Matki Boskiej w złożonych do modlitwy rękach. Także tu są strony, które w sposób szczegółowy opiszą i życiorys Oettingera, i jego właśnie nawet, no, można powiedzieć, koncepcje takie globalne dla Europy, ale przede wszystkim opiszą go jako Polaka i katolika, a nie masona. Także może po tylu latach, ale wypada położyć kres pomówieniom, które były tak tak niesprawiedliwe wobec tak wielkiego patrioty.
Posłuchajmy zatem także pytań i ewentualnych refleksji naszych słuchaczy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję Ojcu, mówi Barbara z Gliwic. Mam prośbę do Pani Profesor. Pani w poprzedniej części tak króciutko wspomniała o znanym skoku spadochronowym Oettingera. Mnie interesuje Pani Profesor ocena tej postaci, łącznie z jego rolą w charakterze cichociemnego, a także jak Pani ocenia asystenturę Oettingera przy Sikorskim. I ostatnie pytanie, czy ta postać jest opisana w książce, którą Pani tłumaczyła? Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękujemy Pani Barbaro. Już częściowo ta odpowiedź została chyba udzielona przed chwilą, bo właśnie przed chwilą mówiliśmy o Józefie Oettingerze.
Postać jest opisana w książce. No ja myślę, że Oettinger być może mógł się różnić może z generałem Sikorskim czy z innymi członkami rządu w aspekcie koncepcji, prawda, integracji europejskiej. To znaczy się tego, no jak on sobie wyobrażał, ponieważ on rzeczywiście był zainspirowany pod wrażeniem takiej ogólnej koncepcji jedności europejskiej dla przetrwania kultury europejskiej, dla przetrwania dóbr europejskich, w takich sprawach. Był to, niezaprzeczalnie musiał być patriotą, bo inaczej nie skoczyłby w swoim wieku do płonącego miasta. I tak jak już mówiłam, on, to dzięki niemu właściwie żołnierze powstania otrzymali status kombatanta. I jego raporty zdymisjonowały, wyrzuciły, odrzuciły interpretację Stalina, że prawda, walka tocząca się w Warszawie, że to jest jakaś banda bandytów, przybierańców i tak dalej. Więc on, Oettinger, wydał jak najwyższe ocenę bojowości, patriotyzmu i również wielkiej zawodowości tych żołnierzy, bo trzeba powiedzieć, że to byli żołnierze o nadzwyczajnej zawodowości, ponieważ oni wykonywali te akcje konspiracyjne, które, no wyobraźmy sobie dzisiaj, w całej Europie nie było podobnego wypadku z uśmiercenie szefa policji, który, prawda, zajmował się tym systematycznym mordem. Także ja myślę, że to była pozytywna postać.
Więcej w książce pana Tadeusza Modelskiego, byłem szefem wywiadu u naczelnego wodza. Odbieram kolejne telefony. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Marek z Krakowa. Ja chciałem zabrać głos w sprawie profesora Rettingera. No, tak, może nie tak głos zabrać, tylko dopisać dalszy ciąg jego życiorysu. Mianowicie w 1992 roku na rogu ulicy Wisielnej w Krakowie, tuż przy rynku, była umieszczona tablica ku czci właśnie Józefa Rettingera, bo to był dom, w którym się urodził. I jako fundatorowie byli podpisani, no, bądź co bądź, nasi znani politycy, ale było napisane członkowie grupy Bilderberg.
Jakiej?
Grupy Bilderberg.
O, Bilderberg.
Tak, no ja wie pani, no tak. Nie jestem, wie pani, mieszkańcem Europy, zresztą w Polsce wychowany. I co ciekawe, nie podaję nazwisk tych osób, bo no jedna z tych osób już nie żyje, to profesor. I no w zeszłym roku ta tablica po prostu zniknęła. W trakcie prac remontowych na elewacji tego budynku ta tablica zniknęła. Czyżby ktoś wstydził się związków z panem Józefem Rettingerem? A odnośnie jeszcze pana Józefa Rettingera, to nie wiem, pani pewnie ma dużo lepsze informacje, ale krążyły nawet do dzisiejszego dnia. Podejrzewam, że u niektórych historyków by się znalazły takie dokumenty, które jednoznacznie wskazywały, że ten człowiek był postawiony przez wywiad brytyjski przy generale Sikorskim. I poza tym jego wizyta, ostatnia wizyta w kraju, to nie był skok. On został po prostu przywieziony samolotem, wylądował na lądowisku i jego wizyta do dnia dzisiejszego nie jest po prostu, nie wiedzą, co on w Polsce robił, z kim rozmawiał. I proszę mi wypowiedzieć, jeżeli tacy ludzie jak Korboński całkowicie dystansują się od jego działalności na terenie kraju, to wydaje mi się, że to jest osoba no, mocno dyskusyjna.
Więc ja rzeczywiście mam, znam bardzo dobrze wdowę Korbońskiego, zresztą siedziałam z nią w kościele w jednej ławce przez bardzo wiele lat w Waszyngtonie. Bardzo wysoko cenię Korbońskiego. Proszę pana, ja właśnie szukam tutaj cytatu, żeby się upewnić, że mnie pamięć nie myli. Ale jaki ma pan dowód, bo w książce my mamy dowód, Rettinger dokonał skoku z samolotu, rzeczywiście ze spadochronem. Jaki ma pan dowód, pan powiedział, nie on został przywieziony. W jakich warunkach pan uważa, on mógł być przywieziony, kiedy nie było innych warunków, jeśli chodzi o sytuację lotniczą, jak skok ze spadochronem. Także jakie ma pan dowody na to, co pan mówi?
Wie pani co, no akurat teraz nie dysponuję tymi dokumentami, ale w jednym z opracowań pamiętnikarskich odnośnie II wojny światowej kojarzy mi się, bo to nie jest akurat, nie jestem na 100% pewny, ale kojarzy mi się, że to było w trakcie utworzenia mostu powietrznego przy przekazywaniu podzespołów V1 i V2, które zostały przejęte przez naszą armię krajową i przyleciały samoloty brytyjskie, które musiały wylądować na terytorium Polski. Wtedy prawdopodobnie Rettinger został w kraju wysadzony. Jakimi kanałami wrócił, ja nie wiem, bo my w kraju tutaj w Polsce nie mieliśmy tak szerokiej literatury, jeśli chodzi o działania Armii Krajowej, bo no, z racji cenzury, a jeszcze wielu, wielu innych rzeczy, które nakładały się na naszą historię.
Więc proszę pana, ja tutaj znalazłam właśnie ten 8 lipca 1943 roku Hitlerowi pokazano film z odpalenia A4, którą następnie przemianowano na V2. Po obejrzeniu zdjęć Hitler wydał rozkaz przyznania produkcji V2 najwyższego priorytetu i rozpoczęcia produkcji 30 października 1943. Ja tu szukam, czy tu będzie, bo to jest właśnie pan mówił o V1, V2. Czy tu, co tu jest na temat obecności Rettingera, więc zaraz szybko przelecę ten tekst.
Ale ja zaznaczam, ja nie jestem na 100% pewny, po prostu gdzieś z tym się spotkałem.
Tak. To ja kontynuuję, bo tu akurat jest dość dobry fragment. W książce The Secret War, wydanej przez BBC w 1978 roku, Brian Johnson nawiązuje do zdobyczy, która w 1944 roku została wysłana z Polski. Otóż 20 maja 1944 roku, czyli to jest znacznie przed Powstaniem Warszawskim, rakieta V2 spadła do rzeki Bug. Koło wsi Sarnaki pocisk nie eksplodował i po prostu leżał w płytkiej wodzie. Odkryli go żołnierze Armii Krajowej z tego terenu, a Niemcy nie natrafili na jego ślad. Po ukryciu rakiety natychmiast wprowadzono specjalistów z Warszawy, profesora Groszkowskiego oraz inżyniera Kocjana. Żołnierze AK pod okiem obu naukowców wyciągnęli rakietę z dna rzeki, a następnie rozebrali na części. Nie ulega wątpliwości, że było to wspaniałe połączenie myśli naukowej z odwagą i brawurą, a także kombinacja wiedzy i szczęścia. Następnie naukowcy sporządzili bardzo precyzyjny raport, w którym za pomocą 10 tysięcy słów opisano 25 tysięcy części V2, a później sfotografowano. Był to nadzwyczaj precyzyjny raport, wykonany nocą w warunkach nadzwyczaj niebezpiecznych. Urządzenia radiowe, jakie zostały znalezione w rakiecie, wraz z systemem centralnym rakiety przetransportowano na Politechnikę Warszawską, gdzie powtórnie te części zostały opisane i zbadane. Później ten nadzwyczaj ważny ładunek został ukryty w apartamencie komendanta Luftwaffe na lotnisku w Warszawie, w czasie, kiedy Niemiec był w swoim biurze. Ten niebywały pomysł włożenia V2 w apartamencie dowódcy Luftwaffe wykonał Polak, kucharz komendanta. Będąc na usługach Niemca, jednocześnie był członkiem AK. Londyn został poinformowany o tym bezcennym znalezisku i Churchill wydał osobiście rozkaz wysłania samolotu z Brindisi we Włoszech do Polski. Chciałbym zakończyć tę nieprawdopodobną, a jednak prawdziwą historię słowami Sir Dodds Parkera. Na pokładzie samolotu z Włoch znajdował się ładunek o największej dla nas wartości, a mianowicie rakieta niemiecka największego rażenia. Ponieważ samolot wylądował z ogromnym opóźnieniem, wszyscy denerwowaliśmy się, czy nie został przypadkiem zestrzelony. Na szczęście okazało się, że lądując na grząskiej łące, zapadł się, a następnie musiał być odkopany, czego dokonali żołnierze Armii Krajowej. Wszyscy działali błyskawicznie i bardzo sprawnie, w ogromnym napięciu, albowiem samolot znajdował się bardzo blisko niemieckich posterunków. Próbowałem zaoferować Polakom, że będę pilnował sprzętu, podczas gdy oni pracowali nad wykopywaniem mojej maszyny, ale byli jak owczarki alzackie od pilnowania rakiet i grzecznie podziękowali za moją ofertę, nie spuszczając swoich dłoni z tej fantastycznej broni do czasu przekazania jej polskiemu sztabowi naczelnego wodza w Londynie. to właśnie Jerzy Chmielewski wraz z profesorem Groszkowskim z Politechniki Warszawskiej i inżynierem Kocjanem ryzykowali swoim życiem, by w nocy, przy bardzo słabej widoczności, rozebrać tak nadzwyczaj niebezpieczną broń. Pracowali całą noc przy niewielkich uczywach, trzymanych przez żołnierzy AK. Broń została rozłożona na części, właściwie spakowana, opisana i przygotowana do transportu brytyjskim samolotem C-47, wylądował w Brindisi we Włoszech 26 lipca 1944 roku, a następnie 28 lipca 1944 roku znalazł się w Londynie. Takim właśnie sposobem ładunek dotarł do polskiego sztabu naczelnego wodza w hotelu Rubens Buckingham Place Road Victoria Station, gdzie strzegła go polska żandarmeria. Następnie po przetłumaczeniu z języka polskiego na język angielski raport wraz z urządzeniami został przekazany Brytyjczykom. Najważniejsze części centralnego systemu FI-2 dotarły do doktora Jonesa, naukowego asystenta gabinetu wojennego w SIS, a następnie zostały przekazane specjalistom od broni rakietowej. Brytyjski raport opatrzony kryptonimem Operation Wild Horse został zakończony i zaakceptowany przez gabinet wojenny na 7 tygodni przed tym, jak pierwsza V2 spadła na Londyn.
Jak no to... i to by się zgadzało, pani profesor, bo ja ten raport też miałem okazję czytać, tylko...
Także nie ma tu nic o Ettingerze.
Tak,
czas jest inny. Także, no właśnie, także to jest, to są właśnie te historie i te fantazje.
Kogo przewożą?
Tak, no nie ma tu ani słowa Ettingerze. I no miesiące się nie zgadzają.
Ale dobrze, no w naszej, tu u nas w kraju w literaturze ktoś podawał, to bardzo wyraźnie Akowcy podawali, że jednak pan Ettinger był. Nawet w Warszawie rozmawiał z pewnymi ugrupowaniami politycznymi.
Nie, no Ettinger był, no przecież ja mówiłam,
no,
że...
No wie pani, ale prawda jest taka, że ta osoba jest naprawdę bardzo mocno dyskusyjna. Zresztą nie wiem, czy pani jest znane nazwisko historyków działających teraz tu na terenie Polski, pana Rzechowskiego i Pająka, którzy napisali właśnie książkę na temat Ettingera z dosyć znamiennym tytułem Kuzynek Diabła. Także...
No właśnie.
Akurat, prawdę mówiąc, ja jestem człowiekiem już dorosłym i wierzę tylko, można powiedzieć, panu Jezusowi, tak bezgranicznie, bo do niektórych relacji, zarówno historyków, czy naszej strony, czy strony tej, która pozostała na Zachodzie, można się naprawdę odnosić z bardzo dużą rezerwą. Zresztą nie przypadkiem Wańkowicz określał tamto środowisko londyńskie jako londyniszcze. Zresztą i Pruszyński też, chociaż Pruszyński może bardziej zawoalowanej formie to robił. Więc wie pani, no...
Proszę pana, to był raport sporządzony przez zawodowca najwyższej klasy, doktora ekonomii i prawa. No, zawsze jest możliwość, że... to znaczy, znam etyczny aspekt i morale mojego stryja. To był człowiek, to był taki automat perfekcji. A więc to był człowiek, który nigdy nie mógłby skłamać.
Mówi pani o pułkowniku Modelskim?
Słucham?
Mówi pani o pułkowniku Modelskim?
Mój stryj, Tadeusz Modelski, bo jeszcze był generał Izydor Modelski.
Otóż... No, bo właśnie mnie się te nazwiska skojarzyły. Zresztą z generałem Izydorem to tam dosyć oficerowie, dosyć niepochlebnie wypowiadali się, no ale to już są całkiem inne sprawy. Zresztą to można właśnie podciągnąć pod to tak zwane londyniszcze. No i dobrze, przepraszam pani profesor, ale to tak chciałem tylko dołączyć te wyjaśnienia odnośnie tej tablicy pana profesora Ettingera. Ja jestem zdziwiony, czy dlaczego ktoś nie chce się przyznać dziś z obecnie, no...
Proszę pana, pan powiedział jedno słowo, więc tak. Ja nie sądzę, widzi pan, to co ja czytałam świadczy to są dowodowe charakterystyka tej sytuacji. No pan wspomniał o V1, V2, która powstała w oparciu o dokumenty. Także trzeba odróżnić plotkę od dokumentu. No, ja mam dokument. Ja myślę, że na tej tablicy znalazła się, że informacja, jakoby należał do grupy Bildenberg. Ktokolwiek umieścił ten napis, no nie wiem jak to powiedzieć delikatnie, jest ignorantem, bo Rettinger nigdy nie byłby przyjęty do grupy Bildenberg, bo żeby być przyjętym do grupy Bildenberg trzeba być bilionerem. To był nędzarz takich nędzarzy w grupie Bildenberg nie ma, proszę pana, bo w grupie Bildenberg jest królowa Anglii, królowa Holandii, Rockefellerowie, to jest zupełnie inny gabaryt ludzi. Także ci, co to napisali, no to świadczy właśnie o niezrozumieniu w ogóle sprawy. Ta grupa jest opisana, no zresztą taki film powstał w Ameryce nie tak dawno.
O nowym porządku świata.
Właśnie. I jest...
Ale profesor, proszę mnie zrozumieć, ja tą tablicę czytałem.
Ja rozumiem.
Mogę powiedzieć, tylko po prostu nie chcę, bo jedna osoba, już pan profesor już nie żyje. Druga osoba jest, no, bądź co bądź, jednym z założycieli ugrupowania politycznego, więc ci ludzie mi się wydaje, że chyba no, w jakiś sposób...
Ja wspomniałam, że ja po prostu musiałam znowu zajrzeć do tekstu, bo nie mogę każdego szczegółu precyzyjnie...
Nie dysponuję teraz o pierwszej w nocy dokumentami, nawet fotograficznymi, a naprawdę żałuję, że nie zrobiłem zdjęcia.
Nie, ale ja wierzę, proszę pana. No, proszę pana, to jest zupełnie tak, gdyby jakby pan powiedział, że no, że ja nie wiem, że ja jestem żoną króla Anglii. No, to jest po prostu to jest nonsens. Rettinger był za biedny, żeby być członkiem grupy Bildenberg. No jak można wziąć biednego Rettingera, który prawie że w nędzy umierał z tym obrazkiem Matki Boskiej.
Panie profesor, jeszcze raz tłumaczę. Nie potraktowano Rettingera jako członka grupy, tylko członkowie grupy Bildenberg. I podane były dwa nazwiska.
A, to znaczy, to zmienia...
Oni
to znaczy członkowie.
Tablicę.
Zaraz, chwileczkę, bo ja pana nie zrozumiałam. Chodzi o to, że członkowie grupy Bildenberg ufundowali tę tablicę?
Tak. I ona zniknęła w ubiegłym roku. No, między innymi, no, dosyć no, dziwnie to wyglądało w trakcie prac remontowych.
No, wie pan, no, bardzo no, ciekawe. No, czy pan sobie wyobraża, że Rockefeller by fundował tablicę mnie? No, jest to troszkę mało prawdopodobne. Natomiast to, co jest prawdopodobne, tylko ja sobie nie mogę tak natychmiast przypomnieć, musiałabym wrócić do dokumentu. On rzeczywiście, ja to mówiłam, on był w tych latach, w latach dwudziestych, w tych środowiskach Oxford, w tych środowiskach elitarnych, rzeczywiście była bardzo popularna idea, właśnie ta, no, w jakimś sensie globalna. Tylko ja definicji tej idei sobie w tej chwili przypomnieć nie mogę. I on był w tym środowisku i on był no nie wiem jak to określić, ale on był zafascynowany niektórymi tymi ideami.
Pawro Neruda, jeszcze paru innych.
Słucham?
jak Pablo Neruda i jeszcze paru innych.
No właśnie, ale chyba Stryj wspomina, że on przeszedł taki okres właśnie zafascynowania tymi ideami. No ja muszę powiedzieć, że kiedy tłumaczyłam w Banku Światowym na porządku, myślałam, że złapałam Pana Boga za nogi. No zanim się coś głębiej pozna, to można być czymś zachwyconym, mając taką powierzchowną wiedzę o tym. Ale później on od tego odszedł i umierał z obrazkiem Matki Boskiej w ręku, bo mój stryj po prostu przy nim, no był przy jego śmierci. Tu są te opisy. Także w czasach, kiedy on może się zachwycał tymi koncepcjami, prawda, no bo to są z innej strony na takie koncepcje na temat właśnie no, możliwości świata bez wojny czy coś takiego, no to niewykluczone, że on w okresie studenckim mógł mieć okres fascynacji jakąś tam koncepcją właśnie tej zintegrowanej Europy.
Tutaj proponuję postawić kropkę. Panie Marku, też dziękuję za telefon. Bóg zapłać. I odbiorę kolejny. Dobrze? Pozwólmy następnym słuchaczom. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak. No, chciałbym się również włączyć do audycji, jeśli można.
Można, oczywiście. Tylko proszę powiedzieć, kto mówi, skąd?
Leszek z Centralnej Polski.
Proszę, panie Leszku, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Leszek z Centralnej Polski, kłania się jeszcze raz. Wysłuchałem prawie wszystkich części audycji. Witam ojca, witam też panią profesor. Ale mam kilka uwag, które sobie wypisałem. No, uwag byłoby więcej, ale nie chcę czasu zabierać tutaj na antenie. Otóż pierwsza uwaga. W pierwszej części pani mówiła o ataku Wehrmachtu przebranego w mundury polskie na pocztę w Gdańsku. O takim fakcie ja nie słyszałem i tego faktu nie znam. Skąd ta wiedza? Być może, wie pani, sam ten fakt byłby niedorzecznością jakąś. Niech pani sobie wyobrazi przebierać żołnierzy niemieckich w polskie mundury po to, żeby atakować pocztę polską. Być może pani tutaj pomyliła z faktem ataku na radiostację w Gliwicach, byli to więźniowie obozów niemieckich koncentracyjnych przebrani w polskie mundury, których tam przy okazji rozstrzelano i te ich zwłoki miały być dowodem na atak polskich żołnierzy. Była to prowokacja niemiecka, to jest fakt.
Ale to było, co pan mówi, w Gliwicach, to który to miał być rok?
39. To był rok 39, tak, ale ja tutaj mam więcej tych rzeczy, także chciałbym...
Proszę pana, no to jest słynny atak zajście na Poczcie Polskiej w Gdańsku.
Tak, tak, ale tam nie było takiego faktu, żeby żołnierze niemieccy przebierali się w polskie mundury. No, atak na Pocztę Polską był, no to jest oczywista sprawa. I teraz następne sprawy, które chciałem tutaj poruszyć. Pani mówiła tutaj, że 11 tysięcy polskich samolotów zostało zniszczonych w hangarach.
Nie 11 tysięcy, a 1100 około.
Wszystkich samolotów mieliśmy 560.
No więc wie pan, tu jest właśnie wymieniona ta liczba. Jeżeli Brytyjczycy mieli 700 z czymś, a my około 1100. Mieliśmy więcej niż Brytyjczycy.
Nie wiem, z tego rodzaju źródłem nigdzie się nie spotkałem. Mówi się, że do 600. No ale o to mniejsza, no jeżeli pani sprostowuje, że nie 11 tysięcy, no bo...
Nie, no to byłby nonsens.
Tak, tak, no ale to jednak... Tak,
jeżeli, tak, nie myślę, że coś takiego powiedziałam, jeżeli widziałam, to się przejęzyczyła.
Ojciec ma to na taśmie i może otworzyć, ja za to daję głowę.
No to się po prostu przejęzyczyłam.
Przejęzyczyła się pani, tak, tak, no ja tutaj to rozumiem, tak. Następna sprawa. Sprawa księdza Peszkowskiego. Droga pani profesor, otóż ksiądz Peszkowski wcale nie został rozstrzelany i nie był ranny i nie wydobył się spod stosu trupów, tylko został wraz z grupą 700 innych oficerów odłączony od grupy wiezionej do Katynia, do obozu w Gryazowcu. Tam między innymi był
ciekawe
pułkownik Berling i inni. To jest fakt bardzo znany i ksiądz Peszkowski, który wielokrotnie bywał w Radiu Maryja, też go wielokrotnie tutaj powtarzał.
On to ciekawe, bardzo możliwe. Ja czytałam opis, że został postrzelony i no to widocznie ten opis był nieadekwatny.
No, najprawdopodobniej. To jest ta grupa 700 oficerów, nie wiedzieć czemu oddzielonych od wszystkich pozostałych. Ja już nie chcę wnikać, bo różne... Mm-hmm.
No to ciekawe, dlatego, bo ksiądz Peszkowski poświęcił pomnik ofiar Katynia w Baltimore, którego jestem współfundatorką, którego poznałam właśnie na tej ceremonii. I tam, zdaje się, rozdawano takie broszurki. No, musiałabym tą broszurkę jeszcze raz przeczytać, ale to chyba były informacje z tej broszurki.
No, bardzo możliwe. No, może ktoś niekompetentny to pisał. Teraz następna sprawa. No, jeżeli chodzi o Enigmę, to tylko tak dodam od siebie, że, no bo pani wspomniała, że gdybyśmy my mogli czerpać te informacje poprzez Enigmę w roku 1939, to inaczej by te losy wojny wyglądały, a przecież myśmy tę Enigmę mieli, to jest po pierwsze. Po drugie trzeba dodać, że ta Enigma rozszyfrowana przez trzech młodych polskich uczonych z Poznania, był to model z roku 1928. On znalazł się później w Anglii przed samą wojną i rzeczywiście przy rozszyfrowaniu tych nowych mutacji Enigmy, które już w roku 40 działały, no wiadomo, przez te 12 lat ten postęp poszedł do przodu, pracował przynajmniej jeden z tych uczonych, który wyjechał do Londynu. Ale trzeba też oddać sprawiedliwość Anglikom, iż no, swój wkład w rozszyfrowanie tej nowej Enigmy też tam włożyli. Następna sprawa, którą chciałbym sprostować...
No to były usprawnienia inżynierów z Bletchley.
Tak.
Mówiłam, że były usprawnienia poczynione.
Tutaj chodziło o to, żeby można było rozszyfrowywać przekazy z maszyn szyfrujących niemieckich. Te niemieckie maszyny przez te 12 lat no, miały udoskonalenia oczywiste i należało to po prostu do tego się dostosować. O to tutaj chodziło. I teraz jeszcze sprawa profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani profesor, otóż pani powiedziała, że zostali aresztowani i wszyscy zamordowani. No
nie, zostali tak... zwabieni. Ja tak, mówiłam, tak, że zostali zwabieni na ten wykład.
Tak, to my o tym wiemy, ale tak, że zostali wszyscy zamordowani. No niestety, bądźmy rzetelni, nie jest to prawda, bo pod wpływem protestów świata naukowego, całej Europy, całego jeszcze wolnego świata, w tym wielu profesorów niemieckich, Niemcy większość ich uwolnili. Oczywiście jakaś tam część zginęła w obozach. Warunki, jakie były w obozach, wszyscy znają. Część też wymarła już po uwolnieniu, po tych przejściach, ale większość jednak została zwolniona i o tym też pamiętajmy.
No, więc nie mam takich materiałów. Zresztą ta wystawa, która jest na Uniwersytecie Jagiellońskim, potwierdza fakt, że oni zostali wymordowani, więc to jakaś po raz pierwszy słyszę coś takiego.
Doprawdy nie wiem. Doprawdy nie wiem, jak ja mam to wszystko interpretować. To, co ja mówię, nie jest to wyrzucane z palca, proszę mi wierzyć. I jeszcze taka jedna sprawa.
Ale to proszę zobaczyć tą wystawę na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Ja to rozumiem, no być może nie jest do końca obiektywna. No nie wiem, a może mnie uczyli nieobiektywni ludzie, jest mi trudno powiedzieć. Wobec tego to zostawmy. Tu jeszcze chciałbym taką uwagę, że nie tylko w KL Warszał po wojnie były obozy NKWD, ale prawie we wszystkich obozach.
A no tak, oczywiście, ja tylko powiedziałem, że ja badam KL Warszał.
Tak.
Ja się...
Nie, ale tutaj tak, ja oczywiście absolutnie nie neguję i nie podważam tego, co działo się w KL Warszał. Tylko ten argument o tym, że dlatego był utajniony po wojnie, że był tam obóz NKWD, no jakoś mi tu nie pasuje, bo przecież...
No właśnie, to NKWD... jak pan uważa, dlaczego...
Dlaczego
istnieje taka...
tajemnica, nie wiem.
Tak, bo ja to też powiedziałam, że no tu można zrozumieć, że być może, że właśnie był ten obóz. No to jest taka logicznie nasuwająca się teza, ale tak naprawdę to ja no nie rozumiem, dlaczego właśnie jest taka stygma tej tajemniczości.
No i mi też jest to trudno zrozumieć. I jeszcze mam takie pytanie. Pani profesor, pan Tadeusz Modelski, w jakich latach był szefem wywiadu?
Do śmierci Sikorskiego. A musiałabym zajrzeć do tekstu od kiedy. Wydaje mi się, że od 1941 roku do śmierci Sikorskiego i po śmierci poddał się do dymisji.
Otóż pani profesor, tutaj się to wszystko nie zgadza, ponieważ szefem wywiadu przy naczelnym wozu był pułkownik Stanisław Gano. I to jest tak, między wrześniem 1941 a styczniem 1946 roku. Wcześniej, między sierpniem roku i lipcem 1940 a wrześniem 1941 był wiceszefem wywiadu. I dlatego no ja nie spotkałem się właśnie z nazwiskiem Tadeusza Modelskiego. I dlatego
proszę,
panią pytam.
Proszę pana, jest 6 oryginalnych wydań w Londynie i wszystkie one potwierdzają, wie pan, tam są pewne niuanse wyrażeniowe, ponieważ to jest taka delikatna dyscyplina, no to może ja nie wchodziłabym dalej w szczegóły.
Rozumiem, no bo ja tu w tym wypadku akurat opieram się na książce Generałowie Polski Niepodległej. No i tutaj są wszystkich życiorysy, bardzo szczegółowe. No a o tym, że Stanisław Gano był szefem wywiadu, no to wie każdy historyk. No być może tak jak pani mówi, być może, że no nie wiem, było jakieś tam jeszcze podskórne drugie życie tego wywiadu, no ale w każdym razie oficjalnie.
No to może było.
Może było, tak. No dobrze, to byłoby wszystko. Dziękuję.
Panie Leszku, dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze, panie Marku, bardzo króciutko.
Tak,
dobrze?
Tylko krótko.
Proszę, jesteśmy.
Ach, jesteśmy.
Tak.
Pani profesor, jeszcze raz ponownie chciałem się odnieść do sprawy Rettingera i tylko krótko uzupełnić, bo pani zabrakło tego słowa. Więc w latach 20. Rettinger w Londynie właśnie w kręgach oksfordzkich był pod wpływem tej idei z 23 roku, idei tego Richarda Nikolausa Kudewka-Lergiego.
No właśnie.
Dotyczącej paneuropy. To jest paneuropa.
Tak,
i on
tak,
był zafascynowany
tak,
tym modelem paneuropy, tak, który tak, właściwie tak. Obecnie...
Ja mówiłam 24 rok. No tak.
Dlatego
paneuropy,
to uzupełnić, żeby dopełnić dyskusję o...
Tak, absolutnie. Potwierdzam to.
No więc właśnie.
Tak.
Także jeszcze raz kłaniam się serdecznie, Marek
tak,
Bawarii.
Tak,
dziękujemy bardzo. Dziękujemy ślicznie. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można się włączyć do...
Proszę.
Dziękuję.
Tylko kto mówi i skąd?
Jacek z Warszawy.
Proszę, panie Jacku.
Już jesteśmy
tak,
na antenie?
Tak, oczywiście.
Aha, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. No tutaj chciałbym powrócić do... Wszystkie wątki były bardzo interesujące, także nie można usnąć. Tutaj szczególnie jest mi bliska tutaj kwestia enigmy tutaj, bo studiowałem wiele dokumentów amerykańskich, francuskich, angielskich, polskich. Tutaj trzeba właśnie tutaj podkreślić, że szczególna rola jest właśnie tych wybitnych geniuszy, szczególnie polskich, Rejewskiego, Różewskiego, Zygalskiego. Należy wspomnieć, że w 30 roku już wywiad polski tym się zainteresował. Trzeba wspomnieć podpułkownika Langera,
tak,
majora Ciężkiego.
Tak.
I tutaj trzeba podkreślić, że już tuż po Bożym Narodzeniu, 1932 roku, geniusz Rejewskiego spowodował podstawowe tajemnice, kody rozszyfrował. Tutaj trzeba wspomnieć o współpracy wywiadu polskiego i francuskiego.
Tak.
Szczególnie chodzi o słynnego szpiega Asza, Hansa Schmidta, który był bratem dowódcy drugiej armii pancernej, generała pułkownika Rudolfa Schmidta, no wybitnego dowódcy niemieckiego, i poprzez niego tutaj wywiad francuski dostarczył pewne informacje, no nieaktualne kody szyfrowe, a wielki geniusz Rejewskiego doprowadził do rozszyfrowania tego, potem współpraca z Różewskim, Zygalskim, I trzeba wspomnieć, że już w kwietniu 1933 roku warszawska radiotechniczna firma AWA
dokładnie
skonstruowała pierwszy model Enigmy, co dla Niemców było w ogóle jakimś niemożliwością. To byli geniusze.
Tak.
To byli ludzie, którzy powinni mieć pomniki. W Polsce, Francji, Anglii, Stanach Zjednoczonych i każde dziecko powinno o nich wiedzieć.
Absolutnie tak. To zresztą jest powiedziane w tej książce.
No właśnie,
tak.
ja nie czytałem, ale ja do źródeł sięgałem. Wielu właśnie i amerykańskich, francuskich, polskich. Tutaj trzeba jeszcze przypomnieć o tym, że tak, już w bitwie o Francji Enigma odegrała, powiedzmy, sporą rolę. No powiedzmy, Francuzi nie wykazywali ducha bojowego, bo równowaga była między wojskiem, powiedzmy, koalicją francusko-belgijsko-angielską, a Niemcami. Po prostu no, nie mieli ducha walki, Polacy praktycznie Polacy zabezpieczali odwrót.
Właśnie mówiłem, że walczyli Polacy.
De Gaulle uratował honor Francji, tak to trzeba powiedzieć.
Tak.
Potem, powiedzmy, bitwa o Anglię, no wiemy wszyscy o udziale dywizjonu 320, starszy bohaterstwie, najwięcej strąceń Polacy mieli ze wszystkich na jednego lotnika, ale bez Enigmy absolutnie Anglicy by przegrali.
Absolutnie
bez
tak.
Bez Polaków, tych właśnie geniuszy. To jest, trzeba o tym trąbić.
Bardzo słusznie.
Luftwaffe już nad morzem już były przywitane przez Spitfire'y, które niszczyły, zanim o wszystkim wiedzieli. Następnie w bitwie o Atlantyk. Przecież każdy rozkaz admirała Dönitza po kilku minutach już był na stole admiralicji brytyjskiej.
Tak.
Szczególnie w 1943 roku w maju.
No właśnie.
By był moczyli jak od razu.
Ja mówiłam, że z opóźnieniem paru minut.
Tak, bitwa o Libię, marzec 1943 rok, przecież każdy rozkaz Rommela, Montgomery miał od razu, wiedział jeszcze przed Rommelem właściwie i Wehrmacht, dywizje pancerne Rommela przegrały dzięki Enigmie w Afryce Północnej. Następnie Normandia 1944 rok. Przecież Amerykanie by jak była ta przecież słynna kontrofensywa hitlerowska wojsk pancernych w rejonie Martinią, to przecież by nie, bez Enigmy to przecież by no,
absolutnie tak. By było. Właściwie w Afryce Północnej liczył się tylko polski wywiad.
Tak. To samo przecież w Alzacji, gdyby przecież Vogezy o tym kontrataku w Vogezach, przecież to by było niemożliwe. Potem przecież Amerykanie w bitwie o Midway, tak samo na Pacyfiku przecież.
Absolutnie tak.
Przez czerwiec 1942 rok, to samo. Także tutaj ta sprawa, no to już można byłoby rozwijać, w każdym razie to jest geniusz tych trzech szczególnie wielkich Polaków, szczególnie Rejewskiego, no w pochodzie niezwykle skromnego człowieka, który powiedzmy nawet nikomu nie mógł powiedzieć o tym, bo gdyby powiedział, można powiedzieć, to człowiek, który no, przy całych zasługach całego wspaniałego bohaterstwa polskiego, gdyby od początku Polacy się nie przeciwstawiali Polski, to by nie tylko Polski w tej chwili by nie było, ale zniszczyliby całą cywilizację chrześcijańską, całą Europie, w ogóle no, aż trzeba pomyśleć, co by w tej chwili było. Także tutaj o tym
no i jeszcze pan, jak już tak szczegółowo, bo ja oczywiście mówiłam bardzo ogólnie, ale wszystko, co pan wspomniał, jest absolutnie, jest tutaj też. No i przecież Marian Rejewski zginął, dostarczając Enigmy do Afryki Północnej.
Tak. No potem ta kwestia ich przechwycenia na granicy tam ciężkiego Langera, tam powiedzmy, no to ze strony wywiadu francuskiego z kolei było że przechwycili ich Niemcy, chociaż nie wiedzieli o tych wszystkich tajemnicach. W każdym bądź razie tutaj to jest, no wydaje mi się bardzo, jest potworne zakłamanie tutaj ze strony, szczególnie taki film angielski był, no który strasznie zakłamywał tą sprawę, zrobił czarnego białe, to musimy o tym krzyczeć, bo...
No więc proszę pana, właśnie nie ma opracowań tych po angielsku. Ja muszę powiedzieć, że ja pracowałam już w Department of Labor, kiedy w Ameryce właśnie były takie wspaniałe te obchody D-Day i bardzo znany komentator telewizyjny, kiedy składał ten, prawda, raport, no to szło, to był program, to były wiadomości, które wszyscy oglądali. I w ogóle nie było wspomniane nawet o Polakach. Enigma uchodziła, on zresztą mówił, że zwycięstwo ze D-Day i zwycięstwo aliantów to jest dzięki intelligence, British Intelligence i maszynie szyfrowej Enigma. Ja pamiętam, że ja dzwoniłam obsesyjnie 24 godzin czy więcej. Ostatecznie zdaje się po 3 dniach przebiłam się, stosując najrozmaitsze triki. I pomimo, że dzwoniłam z Departamentu Pracy, a więc im się pewnie te numery wyświetlają, czyli z rządu amerykańskiego, to był Tom Brokaw, bardzo popularny anker telewizyjny. I właśnie złożyłam wtedy, jakimś cudem, chyba po 3 dniach udało mi się przebić i wtedy złożyłam te wyjaśnienia, jednocześnie faksem przesyłając fotokopię angielską z tej książki.
Przepraszam, że przerwie pani profesor, bo chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć, że a jeśli chodzi o Anglików, to ich główna zasługa była, bo Rejewski, Różycki, Zygalski, głównie Rejewski, oni rozpracowali to wszystkie, te kody szyfrowe i tak dalej, no w ogóle konstrukcja maszyny, w ogóle należy pamiętać, że 120 tysięcy używali Niemcy w sumie Enigm, z tego 70 tysięcy Wehrmacht, potem Luftwaffe, Kriegsmarine i to jest, a zasługa Anglików polegała głównie na tym, że oni głównie no, ten pierwszy komputer zbudowali, tak, wielkości zresztą domu, która obecnie taki komputer no, w kieszeni może dziecko nawet nosić, no ale wtedy to był ten pierwszy
tak,
krok.
Mr. Abbey.
I udoskonalili to. I udoskonalili. Tak jak Edison wynalazł żarówkę, a potem można te żarówki różnie udoskonalać i to różne te. Tak, tak jak Rejewski, Zygalski i Różycki. Oni tylko i wyłącznie oni to wszystko rozpracowali.
Absolutnie. Ja to mówiłam. Tylko i wyłącznie. A tam były takie pewne usprawnienia.
Tak, usprawnienia. Także tutaj musimy walczyć o tą bitwę o prawdę, a właśnie te nasz medium polskie, katolickie, to jest medium prawdy, gdzie można naprawdę usłyszeć prawdę, bo poza tutaj tym naszym mediami, no z tą prawdą różnie bywa. Tam jest gdzie niegdzie 10% prawdy, gdzie niegdzie 20%.
Nie no, po prostu nawet jej nie ma. Ale właśnie niech pan napisze, pan ma tak wielką wiedzę, że niech pan napisze, niech pan napisze artykuł do Rzeczpospolitej.
No właśnie, może się postaram, w każdym razie to jest sprawa, mi się wydaje, je bardzo, no co prawda był kiedyś taki ten serial, ale w dalszym ciągu to jest sprawa bardzo mała w ogóle na świecie. Kto na świecie, powiedzmy, no niektórzy francuscy tam, powiedzmy oficerowie wywiadu z czasów wojny, oni to dosyć obiektywnie to wszystko ładnie opisywali, ale ogólnie to jest sprawa no zakłamana i o tą prawdę musimy walczyć, bo jak Pan Jezus powiedział, poznajcie prawdę, prawda was wyzwoli. Nie ze wszystkim się co prawda z panią profesor zgadzałem, jeśli o Rettingera już nie będę powtarzał tych faktów, to że umarł pogodzony z Panem Bogiem, no to jest inna sprawa, ale ogólnie oceniam go tak, jak mówili moi poprzednicy, już nie będę tych faktów powtarzał, ale serdecznie dziękuję pani.
No to
profesor.
Znaczy, że nastąpiła w nim przeobrażenie, tak, zmiana, umarł rzeczywiście z obrazkiem Matki Boskiej.
Tak. Tego nie neguję i dziękuję pani profesor za tą całą decyzję, a szczególnie właśnie była bliska, jest mi bliska ta sprawa Enigmy, o której tu sam mógłbym tutaj bardzo jeszcze długo mówić, ale wydaje mi się, że na świecie pani osoba może tutaj odegrać tą rolę, że tą bitwę o prawdę, tą bitwę o Polskę. Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie dziękujemy panie Jacku. Słuchamy Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. 19 minut po godzinie pierwszej w naszym studio. Jeszcze przez no, kilkadziesiąt minut pani profesor Mira Modelska-Krecz z Georgetown University w Waszyngtonie z Wydziału Historii i Dyplomacji. Dzisiaj także kanwą do naszej rozmowy jest książka pana stryja pani profesor, pana Tadeusza Modelskiego, byłem szefem wywiadu u naczelnego wodza. Za chwilę odbierać będziemy kolejne telefony. Zapraszamy na rozmowy niedokończone w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o Polsce i Europie. To temat dzisiejszego spotkania. Naszymi gośćmi będą profesor dr habilitowany Jerzy Robert Nowak, profesor dr habilitowany Bogusław Wolniewicz, dr habilitowany Mieczysław Ryba, Anna Milewska, ekonomista, doradca finansowy, a także redaktor Wojciech Reszczyński. Na spotkanie z naszymi gośćmi zapraszamy na godzinę 18.15 Telewizji Trwam i 21.40 w Radiu Maryja. To już dzisiaj, od godziny 18.15, a teraz jeszcze do godziny drugiej pani profesor Mira Modelska-Krecz. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię jest Wacławie, dzwonię z Chicago.
Proszę, panie Wacławie.
Witam ojca prowadzącego, witam szanowną panią profesor i moich wszystkich drogich rodaków biorących udział w tych audycjach. Audycja dotyczy, tak jak wszystkie audycje w Radiu Maryja, prawdy. Doszukiwania się prawdy w tym całym bagnie zakłamania.
Tak.
Po prostu cała historia XX wieku jest strasznie zakłamana.
Tak.
Dlatego i dlaczego tak mówię? Przeczytałem więcej niż jedną książkę. Bardzo mnie interesowała historia, szczególnie II wojny światowej.
Tak.
Sporo czytałem o Enigmie. Sporo czytałem o tym, jak polski niszczyciel Piorun wytropił Bismarcka i komuś tak. to przypisali. Sporo czytałem na temat rewolucji w Rosji. Wydaje mi się, proszę ojca, że żyjemy w takich czasach naprawdę ciekawych, w których to czasach wszyscy ci gmatwacze, oszuczci, którzy myśleli, że na tych oszustwach zbudują nową historię i za pomocą tej oszukanej historii wychowają sobie ogłupionych ludzi służących im li tylko ich interesom,
tak.
No zakłamali się do tego stopnia, no, że mamy tak zwany kryzys ekonomiczny. I dzięki temu kryzysowi ekonomicznemu, który dotyka nie tylko biednych, bo biednych ciągle dotykał, ale zaczyna dotykać tych, którzy go spowodowali, zaczyna, prawda, zyskiwać rację bytu, dlatego że ci, którzy żyli ciągle w biedzie, po prostu nie mieli czasu myśleć o prawdzie, bo byli bardzo związani walką o dzień dzisiejszy. Ponieważ mają pewną satysfakcję, że ci, którzy spowodowali tą ich nędzę, też mają kłopoty, zaczynają się też interesować tym, ci biedni ludzie. A ci, którzy to spowodowali, no, będą musieli teraz się to jakoś... oni nie będą chcieli prawdy powiedzieć. Oni będą chcieli częściowo prawdę mówić, po prostu, żeby sobie pozyskać jakieś minimum wiarygodności, którą to wiarygodność w tej chwili, no, mają bliską zero, jeżeli nie poniżej.
Tak.
A dzieje się tak, proszę ojca, na przykład dlaczego? Dlatego, że no czytałem, oglądałem ten film, to jest You, tam 538 czy coś takiego, chodziło o Ubota, którego rzekomo Anglicy zatopili, tam zdobili ten enigmę. Sobie poczytałem, to sobie obejrzałem ten film, to mówię, Boże jedyny. Teraz słychać o tych obozach polskich. No ale co będziemy szukać, proszę ojca, do 89 roku, do chwili obecnej w Polsce, co się dzieje? Na jakim kłamstwie to wszystko jest oparte? podstawia się po prostu fałszywych świadków historii. To tak jakby, przepraszam za porównanie, może to jest nieadekwatne, bo jestem katolikiem, ale to tak jakby Chrystusa zabili i po prostu postawili jakiegoś innego i powiedzieli, że on jest Chrystusem. I kazaliby wierzyć w to, co on mówi. Jest to po prostu siła, przepraszam, walka sił takich dobra i zła, ale dzięki temu, że to zło się tak zagmatwało właśnie, że a zagmatwało się dzięki również Radiu Maryja i dzięki środkom masowego przekazu, które są coraz bardziej dostępne. Przez to ludzie uzyskują coraz większą świadomość, coraz większy zasięg prawdy zaczynają posiadać i zaczynają ludzie myśleć. Zaczynają chcieć myśleć i widzą sens w tym myśleniu, bo widzą sens ocalenia tylko w Bogu i w tym, że zaczną myśleć i działać. To wszystko, co chciałbym powiedzieć, proszę Ojca. Życzę wszystkiego najlepszego i z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Panie Wacławie, z Panem Bogiem.
A jak tam kryzys w Chicago?
Już Pan Wacław rozłączył się. Dziękuję za ten telefon. Odbieramy następny, prawda, dobrze, Pani profesor? Tak.
Bo to Chicago, ciekawe, co tam się z tym kryzysem dzieje teraz.
Słuchamy. Na wieki wieków, amen.
Chciałabym się włączyć do...
Proszę uprzejmie, kto mówi i skąd?
Mówi Wiesława z Bydgoszczy.
Bardzo proszę.
Ja chciałabym nawiązać do tematu enigmy, który też jest mi bliski, ponieważ mój ojciec był uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Bydgoszczy, które również skończył Rejewski. Ponieważ Rejewski był bydgoszczaninem. I a propos pomników, no to właśnie w Bydgoszczy jest ławeczka taka z postacią Rejewskiego, obok stoi model enigmy. I chciałam tylko sprostować jedną rzecz, ponieważ Rejewski nie zginął w czasie wojny, to jeden z tych dwóch pozostałych, nie pamiętam, czy Różycki, czy Zygalski. Natomiast Rejewski...
O, przepraszam, ja się przejęzyczyłam. Tak, Różycki.
Rejewski wrócił do rodziny, do Bydgoszczy.
Tak, ja się przejęzyczyłam, jestem już tak zmęczona, tak. Różycki oczywiście.
Na takim dość podrzędnym stanowisku chyba referenta i oczywiście nawet nie przyznawał się do tej swojej działalności, ponieważ no, było to niebezpieczne w czasach komuny. Później wiem, że chyba w latach 70., na początku lat 70. złożył tam chyba do archiwu wojskowego opis tej swojej działalności. No i później, będąc już na emeryturze, przeniósł się do Warszawy, gdzie mieszkała jego córka, która zresztą skończyła matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. No i tam zmarł. Nie pamiętam dokładnie, który rok, ale chyba 78 czy coś takiego. W każdym razie no, był to niewątpliwie geniusz. I wiem, że ponieważ mój ojciec, jako mówię, też uczeń gimnazjum klasycznego, był co parę lat młodszy od Rejewskiego, interesował się tą tematyką, więc tam zbierał różne materiały na ten temat, jak w dzieciństwie o tym już słyszałam. I wiem, że już polski wywiad i sztab generalny interesował się rozszyfrowaniem enigmy chyba już w latach 20. I wiem, że sztab, znaczy oficerowie sztabowi zajmowali się tym, ale ponieważ stwierdzili, że nie są w stanie tego złamać, więc postanowili właśnie wybrać najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Poznańskiego, bo właśnie Rejewski studiował w Poznaniu. I dlatego Uniwersytetu Poznańskiego, ponieważ stwierdzili, że potrzebują studentów, którzy znają dobrze język niemiecki, czyli z byłego zaboru pruskiego.
Tak.
No i tam wybrano właśnie tych paru i ich już nawet w czasie studiów jeszcze byli już przygotowywani do tego, takie właśnie różne zadania kryptologiczne rozwiązywali. No i później właśnie no to było bardzo mądre posunięcie naszych no w ogóle sztabowców i powiedzmy tego sztabu generalnego. Także to się zakończyło właśnie sukcesem. I wiem, że chyba tam, jak chodzi o Francuzów, to zainteresowany był taki, ja nie pamiętam, bo to chyba z tego serialu tę wiedzę zaczerpnęłam, który kiedyś był w latach 80. właściwie za pierwszej Solidarności o enigmie. Był to, nie pamiętam, czy chyba kapitan, wtedy był w randze kapitana Bertrand, który zainteresował się tym i Polacy przekazywali, chyba dwa egzemplarze mieli do przekazania tej maszyny szyfrującej. Jedną dla Francuzów, drugą dla Anglików. I
tak,
Francuzi
to ja mówiłam o tym.
Byli zainteresowani, natomiast Anglicy zbagatelizowali to wówczas. Wiem, że to nawet chyba z tego, co czytałam, w kufrach dyplomatycznych tam przed samym wybuchem wojny przewiezione było do Francji ten egzemplarz. No tyle po prostu zdawałam się tam wówczas dowiedzieć. Także to tylko tyle gwoli, no tam takiej do powiedzenia czy też sprostowania.
Tak, tak, ja użyłam zamiennie. Ja znam syna Rożyckiego. On po prostu na skutek zmęczenia powiedziałam inne nazwisko.
On tam płynął gdzieś do Afryki, tak?
Tak, do Afryki Północnej. To Różycki miał zainstalować to właśnie dla celów wywiadu francuskiego.
No tak, no Rejewski, no i chyba cała ekipa pracowała najpierw we Francji, a później jak tam rząd Wiszy już doszedł, że tak powiem, do władzy,
tak.
No to ich przerzucono do Anglii, tak? To już chyba pani profesor o tym wspominała.
Tak.
Także, no,
także to było moje przeznaczenie, tym bardziej, że...
Nie sposób się oderwać.
Dziękujemy pani Wiesławo.
W takim razie szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść pozdrawiamy. Boże.
Tak.
Słucham Radio Maryja. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojcze, ja jeszcze raz bardzo przepraszam. Jedno słowo do pani.
Proszę, i jesteśmy na antenie, proszę bardzo. Przypomnij tylko swoje imię, proszę.
Barbara z Gliwic.
Proszę.
Pani profesor, ja jeszcze raz odnośnie Rettingera. Chyba pani czytała książkę Pomiana, sekretarza Rettingera, gdzie on dokładnie opisuje i zamieszcza listy Rettingera, jaka była rola Rettingera w rewolucji meksykańskiej, mającej na celu tylko i wyłącznie zniszczenie kościoła katolickiego. No może Bogu dzięki umierał z obrazkiem Matki Boskiej, ale to jest niepodważalna jego rola w Meksyku. No znowuż taki nędzarz nie mógł sobie popłynąć do Meksyku i to w takim celu i organizowania rewolucji. No jaka jest pani na ten temat opinia?
No więc ja... No tu w tej książce nic nie ma na temat Rettingera organizującego.
A znaczy w książce, o której pani profesor...
Tak, o którą przetłumaczyłam, tu nic nie ma.
Ale to jest, no to jest znana książka jego sekretarza, proszę pani.
No oczywiście wiem bardzo dobrze, kto to jest Pomian.
Także, no a rola
musiałabym
Rettingera...
jeszcze raz przeczytać książkę. No
rola
nie wiedziałam,
Rettingera jest znana, no w rewolucji jego udział, a właściwie inspiracja rewolucji meksykańskiej. Wiadomo,
ale może
jaka,
to była jakaś intelektualna inspiracja, bo no wie pani, no jeżeli popierał fakt czy aspekt nędzy chłopa meksykańskiego, czy coś takiego, no to wcale niewykluczone.
Wie pani, no rewolucja październikowa to była też dla wyzwolenia chłopów, robotników, a to tam aspekt taki, to jest znany.
Nie, no było paru idealistów, którzy...
świadomie wiedział, o co chodzi. Tam chodziło tylko i wyłącznie o zniszczenie kościoła katolickiego. I to była jego rola, znaczy on sobie przyjął taką rolę. Także, no ja, jeżeli pani nie czytała tej książki, to bym...
No ale jaka byłaby jego motywacja? Dlaczego
no to,
on
proszę
by...
Proszę pani, to już jest jego, no to musiał... No ktoś, kto podejmuje walkę z kościołem, z katolicyzmem, no to jak to można wytłumaczyć? To ja nie wiem... To tłumaczenia chyba już nie ma. To jest sprawa oczywista. No, to była rewolucja wyłącznie i tylko w tym celu wywołana. A zawsze można tłumaczyć, prawda, no mówię. Bolszewicy też tłumaczyli, że co rozdadzą ziemię chłopom. A grzebali w tej ziemi chłopom.
Ja nie mam informacji na temat jak głębokie, czy no ja myślę, że no ja nawet byłam w Meksyku 20 parę lat temu i wyobrażam sobie, jaki aspekt niesprawiedliwości, prawda, jaka tam istnieje w Meksyku, tym bardziej wtedy mogła no oburzać wrażliwego i normalnego człowieka. I jakie było jego zaangażowanie? No, wie pan, nie każdy człowiek, który potępiał, powiedzmy sobie, no, stosunki różnych grup między sobą w Rosji, nie potępiający czy pozycję chłopa, czy pozycję pańszczyzny, czy sytuację robotnika w XIX wieku, no nie każdy taki społecznik jest od razu rewolucjonistą w sensie marksistowskim. Ja, no tu w tej pracy, w tej książce nie ma takich informacji.
Dziękuję. Dziękuję też pani Barbaro. Kolejny telefon. Halo?
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Warszawy. Przepraszam panią bardzo, ale ja też chcę nawiązać do Rettingera. Ja mam nadzieję, że żyje jeszcze ta pani, która w czasie okupacji była w AK.
Proszę przypomnieć tylko swoje imię jeszcze wszystkim.
Anna,
dobrze?
Anna z Warszawy. I czytałam w latach 90., bo oczywiście wcześniej to nie było możliwe, żeby takie fakty były ujawniane. I ta pani poinformowała, bo Rettinger może ze spadochronu skakał, ale ze spadochronem na samolot to nie mógł się dostać. Tylko samolot lądował gdzieś chyba na południu Polski, w każdym razie dalej od Warszawy. I ona dostała rozkaz otrucia Rettingera. Nie zrobiła tego, bo ta, nie wiem, czy to, już teraz nie pamiętam szczegółów. Mam nadzieję, że ktoś napisze książkę, jakiś historyk. Może się odezwie pan Zbigniew z Warszawy, bo wiem, że interesuje się tym okresem historii, szczególnie jeżeli chodzi o powstanie warszawskie i takimi postaciami jak Rettinger. Wie pani, tutaj jakieś kilka lat temu był jakiś pan i opowiadał, że pani Brystygerowa się nawróciła przed śmiercią i że tam do lasek jeździła i tam różne takie rzeczy. Nie nawróciła się, nawet obrazka w dłoniach nie miała, została pochowana bez ani to nie był pogrzeb świecki, ani kościelny, ani żaden. To, że Rettingerowi ktoś włożył obrazek z Matką Boską, to o niczym nie świadczy, a to jest postać bardzo tajemnicza i nie wiem, czy jego działalność była taka dla Polski najkorzystniejsza.
No więc, no ja...
Dziękuję.
Tak, no ja uważam, że to bardzo niesprawiedliwe porównanie choćby ze względu na jego klasę i wykształcenie i tak dalej z Brystygerową. To jest po prostu no ubliżenie, ale państwo mówicie o sprawach, o których no w tej pracy nie ma i ja nie słyszałam. Jaś niedawno skontaktował się ze mną historyk z Szwajcarii, który chce pisać monografię. Tu to nie jest monograficzne ujęcie, to jest pewne wyjaśnienie. No nie wiem, państwo tu podważacie ten, prawda, aspekt, który jest ujęty w tej książce, że no jednak, że no cóż, że Rettinger, no raz jeszcze powtarzam, nie sądzę, że by ktoś obojętny dla sprawy polskiej w 56 roku skakał na spadochronie z samolotu. On rzeczywiście był. To jest jego raport, który wpłynął na Churchilla, który nadał Armii Krajowej status kombatanta. No, kombatanta, no choćby to już jest wielka rzecz. I Rettinger napisał niezwykle pozytywny raport ze stanu tego, co się działo w Warszawie i Armii Krajowej. No więc to by jakoś przeczyło. Ale ja osobiście nie prowadziłam żadnych badań na temat Rettingera. Ja oparłam się na informacjach tutaj z książki. No, wspomniałam, że on miał te sympatie w jakimś okresie młodzieńczym czy takim. Wspomniałam oczywiście, no, jak dalece one szły, no nie wiem. No nie myślę, i to znaczy, wiem na pewno, że nigdy nie mogłabym występować za i popierać człowieka zwalczającego chrześcijaństwo, bo to byłby nonsens, więc no może nie są mi znane te właśnie informacje, które są Państwu znane.
I jeszcze 20 minut spotkania z panią profesor. Prosimy, halo? Halo? Nie słyszę. Proszę, proszę bardzo, halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony z Chrystus. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, na wieki
wieków. Niech będzie pochwalony z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi, skąd?
Mówi Roman z Górnego Śląska. Ja dosyć późno się włączyłem do słuchania tej audycji. W pierwszym momencie miałem wrażenie, że jest poświęcona Rettingerowi, ale z tych dalszych wypowiedzi to jakoś ten temat się zaczął rozpływać w tych dywagacjach dosyć szczegółowych, o Enigmie i tak dalej, więc nie jestem pewny, czemu ona jest właściwie poświęcona. Ja chciałem wrócić też do Rettingera. Nie wiem, czy pani profesor wspomniała wcześniej, bo jak mówię, dosyć późno się włączyłem, o książce Marka Celta. To jest Tadeusz Chciup, który towarzyszył, był jak gdyby eskortą dla Rettingera i tu, który później napisał raport, wracali z Rettingerem tak zwanym trzecim mostem. Halo?
Tak.
I tutaj nie ma chyba żadnych wątpliwości i to jest strata czasu, te dywagacje, czy Rettinger skakał, czy nie skakał. Wyraźnie w dzienniku, który Marek Celt prowadził, jest podana dokładna data, 4 kwietnia 1944 roku. Skakali i wylądowali w okolicach Mińska Mazowieckiego. Dokładnie później znaleźli się w dworze w Oleśnie, w gminie Dębe Wielkie. Na końcu książki, która nosi tytuł Z Rettingerem do Warszawy i z powrotem, to jest raport z podziemia 44 Marek Celt. Jak mówię, to był pseudonim jego, to jest późniejszy redaktor Marek Celt, to jest jego pseudonim z Wolnej Europy. Prawdziwe nazwisko Tadeusz Chciuk. I to jest raport, który przekazał później z pobytu Rettingera, który, nawiasem mówiąc, miał pseudonim Salamander w wyprawie tak. do kraju. I nie wiem, na czym polegają te dywagacje, bo ten raport został złożony przez Celta. Pierwsza jego część, egzemplarz, znajduje się w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum Generała Sikorskiego w Londynie. Kolekcja, mogę podać dokładnie tutaj z przypisów 25, tom 9, część Aha, czwarta.
No akurat ten raport jest mi nieznany, bo tu ta książka w ogóle nie jest... Rettinger jest tu prosto wspomniany na dwóch lub trzech stronach. To znaczy raport, o którym pan mówi, jest mi nieznany.
Ale to jest dosyć, osoba Marka Celta jest dosyć, Tadeusza Chciuka, to jest dosyć znana osoba. On poza tym napisał bardzo ciekawą książkę, polecam ją bardzo, Biali Kurierzy. To jest ten bardzo, jeżeli wiemy cokolwiek o kurierach przez, powiedzmy tutaj z okolic Zakopanego przez Tatry, natomiast bardzo mało wiemy o kurierach, głównie młodych chłopakach z okolic Lwowa, którzy przekraczali granice w Karpatach, tam później przez Słowację i to były bardzo, bardzo ciekawe sprawy.
No rzeczywiście, to jest bardzo...
No, i te dwie książki bardzo bym pani profesor polecał. Tak. Ten raport z Rettingerem do Warszawy i z powrotem, a Białych Kurierów, no to już tak przy okazji.
I to są książki wydane w Londynie, tak?
Nie, te książki nawet ukazały się w Polsce. Ten raport Podróż z Rettingerem do Warszawy i z powrotem to wydały Łomianki w 2006 i bodajże też w tych okolicach i to samo wydawnictwo wydało Białych Kurierów.
Dziękujemy.
Oczywiście, panie... będę się musiała z tym zapoznać, bo to są mi nieznane.
Postawy,
tak.
Halo?
Tak, słucham.
Religijnej czy przekonań Rettingera, to też Marek Celt, z tego, co on tutaj pisze w tych wspomnieniach, no dla niego była to raczej postawa dwuznaczna.
Mhm. Nie, no to jest właśnie...
Nie neguję, ale do końca no, jest trochę enigmatyczna dla niego ta postawa.
Dziękujemy za tę kolejną garść informacji.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, spokojnej nocy.
Ciekawe. Nie słyszałam nic o tych autorach, także to jest, no to jest wydane przez jakieś wydawnictwo w Łomiankach. No to no w Waszyngtonie było niedostępne, także ja nie znam tych prac.
No ale też audycja pomaga teraz, nie, prawda? W jakimś ciekawe, takim coraz pełniejszym proszę, obrazie. Dlatego też jeszcze chwilkę mamy na rozmowę. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z Środkowej Polski. Serdecznie pozdrawiam panią profesor i ojca.
Dziękujemy.
I pani profesor, kłaniam się bardzo nisko pani i dziękuję za tą ogromną porcję dobrej polskiej strawy, która jest pragnieniem serca ludzi właśnie zatroskanych o los naszej ojczyzny. Czasami jest ona zaprawiona goryczą, ale taka niestety jest, taki jest niestety smak prawdy. I słuchając tych słów, ja osobiście muszę mocno prosić Stwórcę, żeby uwalniał mnie od niechęci wobec naszych nieprzyjaciół.
Tak.
Bo podobnie jak pani profesor, nie znajduję sensu dla tych pseudowspólnot, które nasza ojczyzna została uwikłana. Ci wszyscy, tak, którzy mieli być nasimi sprzymierzeńcami w okresie II wojny światowej, zawiedli całkowicie. Obecnie ci sami, a nawet tak, jeszcze więcej, bo ci również, którzy są przedstawicielem narodu, o wolność której walczyli Polacy, nazywają się wspólnotą i słysząc obrzydliwe kłamstwa na temat Polski, milczą tak, jak przysłowowi tchórze.
No więc
ile
właśnie
jest obłudy w tych dyplomatycznych zabiegach, to przecież każdy widzi.
Strasznie.
A więc jeżeli dzieje się to przy asyście błazeńskich uśmiechów tych, którzy nas reprezentują, to ja się zastanawiam, czy są to na pewno Polacy. A jeszcze głębiej, wnikając w tą sprawę, zastanawiam się, ilu jeszcze jest prawdziwych Polaków na świecie, zważywszy, że wielu zginęło w czasie tak, wojny, ale o wiele więcej zostało dotkniętych tą śmiercią, o której przestrzega nas Jezus Chrystus. Mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale tych, którzy zabijają ducha. Ja oczywiście nie wolno tracić nadziei i ja tą nadzieję odnajduję, chociażby w takich słowach świętego Pawła, że bez przerwy nosimy w sobie jako Polska konanie Jezusa Chrystusa po to, abyśmy przez Niego mogli odczuć tą przeogromną moc, która nam przywróci życie. I jeszcze jedno zdanie na koniec, pani profesor. To jest próba przybliżenia się do tej prawdy, o którą tutaj pani profesor też się upomina. Dlaczego w Warszawie nie może stanąć pomnik KL Warszał?
Właśnie.
Otóż ja myślę, że dlatego, że ta prawda ma być tłumiona, że tam ginęli Polacy, ma być skrywana, bo w Warszawie ma świat wiedzieć, że ginęli tylko przedstawiciele jednej nacji. Kiedy pani prezydent Gronkiewicz-Waltz została prezydentem, jej pierwsze słowa brzmiały: bardzo dziękuję za poparcie Panu Bogowskiemu. To nam bardzo wiele tłumaczy.
No może właśnie.
Tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Pawle. Szczęść Boże.
To wielkie wytłumaczenie. Bo to jest bratanek Bermana.
Pani profesor, czy jeszcze jeden telefon, czy podsumowanie audycji?
No już nie będzie jeszcze jeden.
Jeszcze
telefon.
Jeden, dobrze.
Bo to ciekawe rzeczy za każdym razem.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
O, szczęście, szczęście ogromne, dodzwoniłem się. Ja chciałbym też drobny kamyczek jeszcze do sławnego masona Rettingera dorzucić.
A tu jednak,
jeśli będzie to możliwe, także poczekam na swoją kolejkę.
No jest pan już na antenie, gdyby pan zechciał przyciszyć radio i już włączyć się w rozmowę.
Rzeczywiście. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus jeszcze raz. Cieszę się ogromnie z tej.
A pana
audycji
imię?
Jest Andrzej z Warszawy.
Proszę.
Jest to niezwykle ciekawa audycja. Słucham jej od początku. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że słuchałem tej audycji od samego początku. Właśnie pani profesor dużo ciekawych rzeczy powiedziała. A z KL Warszał jestem też jakoś związany bardzo i potwierdzam to, co ostatni przedmówca mówił, że tu mają być jedni bohaterowie, tylko Polak nie może być bohaterem ani męczennikiem, nie daj Panie Boże. A co do Rettingera, no to niestety my nie mamy tutaj najlepszych wiadomości na temat tego pana, no bo że on skakał, Rettinger skakał ze spadochronu, ale tu nomen omen Wałęsa przeskakiwał mur, także to jakieś koło historii się nam jakoś kręci dziwnie i niesprawiedliwie, ale miejmy nadzieję, że Pan Bóg nas nie opuści i nie będziemy tym narodem skazanym, opuszczonym przez wszystkich. I ta Europa niestety masońska, której niestety fundamentem również był Rettinger, bo ten klub Bilderbergu to nie bez powodu, on jest ojcem założycielem i ci, co to mu ufundowali tablicę i ją teraz sekretnie i w ponury sposób odkręcili, to świadczy, że coś tu się na tym Bożym świecie zaczyna złego dziać, ale może coś z tego jeszcze wyjdzie. Co daj Boże. W każdym razie o Rettingerze to ja ciągle pamiętam, że był to człowiek, który do końca pilotował generała Sikorskiego aż do Gibraltaru. Już z nim w ten ostatni tragiczny rejs nie wsiadł. Także to też coś świadczy, że to była bardzo tajemna i niestety bardzo ponura postać.
I rzeczywiście dowiaduje się rzeczy, o których nigdy wcześniej nie słyszałem. To jest dla mnie niemalże edukacyjna możliwość takiej wymiany myśli.
Tu trochę w tej naszej ojczyźnie, pomimo że to byliśmy przez lata izolowani, to było trochę dzielnych ludzi i jest, którzy piszą niesamowite książki. Ja bym pani polecał przejrzenie bardzo ponurych w treści książek Henryka Pająka, które są katastroficzne, ale tam są takie informacje, że gdyby to były nieprawdziwe, to ten człowiek nie wychodziłby albo z sądu, albo już z więzienia. Ponieważ są to tak mocne informacje, że one są po prostu przemilczane.
Tego
nikt
wspaniały...
nie podejmuje już na drodze polemiki, to nawet nasi ci wielcy założyciele tych słynnych partii i fundatorzy tej tablicy, z którego jednego już nie ma. Także to było wszystko, co mam do powiedzenia. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić i chwała tym Polakom, którzy wymyślili enigmę i daj Boże, żeby takich było więcej, żeby nie wmawiano ciągle nam, że jesteśmy narodem durni, pomywaczek, sprzątaczy schodów, podwórek, tragarzy i Bóg nie kogo dla Europy, bo w tej chwili, kiedy zniszczono nam przemysł, zniszczono nam wszystko, właściwie poza geotermią, której broni ojciec Tadeusz Rydzyk, nie mamy już nic, a wmawia nam się, że my mamy jakieś wskaźniki, Bóg raczy wiedzieć, jak to się te wskaźniki liczy, że my mamy takie sukcesy? Bo nie wiem, nie mając stoczni, nie mając hut, kopalni, niczego, my mamy jakieś sukcesy.
Więc sprzedaży
w tych barakach, które są supermarketami, jeszcze do tego niepolskimi, tego nie rozumiem. Ale może to jest wiedza tajemna, znana. Także dziękuję bardzo, zdrowia życzę w takim razie i dziękuję bardzo za audycję. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Panie profesor, to prosiłbym takie krótkie podsumowanie, bo tych treści było bardzo wiele, ale ostatnie słowo, żeby też do gościa należało.
No więc ja chcę powiedzieć, że dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję bardzo za taką możliwość tutaj konfrontacji ze słuchaczami. Rzeczywiście tutaj wielu panów wspominało o pracach, które są mi nieznane i autorach, którzy są mi nieznani. No tak się rzeczywiście dzieje, że tu w kraju jest pewna literatura, za granicą funkcjonuje inna literatura i właściwie trzeba ją złożyć, ażeby dokonać syntezy. Także to dla mnie było bardzo edukacyjne, ale chcę powiedzieć, że opublikowanie tej książki w Polsce to było te marzenie mojego życia, ponieważ celem tej książki, no autor niewątpliwie był patriotą i tu akurat tylko w jednym punkcie są rozbieżności na temat informacji, no może jeszcze raz wrócę do tych stron, gdzie jest właśnie poruszona sprawa Rettingera, jakkolwiek ta książka w ogóle nie jest o Rettingerze i Rettinger tu jest po prostu nieważnym elementem. No jest jedną z postaci, która występuje na paru stronach i właśnie ja powiedziałam, że to, co jest jak gdyby inne niż w innych pracach, no to jest ta kwestia, że no, że był katolikiem, że nie walczył z Kościołem. Ale wrócę do tych informacji i no cóż, pisze się prace, czasami jakieś materiały ukazują się, jakaś dowodowość już po napisaniu książki. Ja tu nie mogę zająć żadnego stanowiska, bo przeczytam materiały dowodowe, które tutaj Państwo wspominali. Chcę powiedzieć, że praca, jaka książka, jaka została napisana, a przeze mnie przetłumaczona, miała przede wszystkim na celu właśnie wytłumaczenie po pierwsze ogromnego wkładu Polaków w zwycięstwo nad dwoma totalitaryzmami, bo myśmy walczyli i na wschodzie, i na zachodzie. Wspomniałam o dumie i o tym, że właściwie Polska jest tym filarem demokracji. I kiedy pracowałam w Waszyngtonie i tam były różnego rodzaju sformułowania, różnego rodzaju programy, w których celem których było właśnie uczenie Polaków, czym jest demokracja, to ja zawsze głośno krzyczałam, że nie ucz ojca robić dzieci, bo demokracja, prawda, ma tak swoje głębokie korzenie właśnie tu i stąd się wywodzi. Jakkolwiek my mamy no te kraje, które tam słyną z przemysłu, z tych właśnie osiągnięć i w dziedzinie kultury, no jednym z wszystkich, to jednak Europa, organizacja państwowa, to były jednak monarchie, to były imperia. I raz jeszcze powracam do tego, że właściwie jedyną demokracją par excellence to była Polska. No tu poddaję to pod analizę wszystkich państwa, właśnie gdzie jest ta demokracja, a gdzie już jest ta granica, że tutaj następuje no anarchia albo dezorganizacja, albo oddanie cudzym czegoś, co jest nasze i co im się wcale nie należy, no właśnie w imię tej demokracji. No, przede wszystkim ja myślę, że tę książkę powinno przeczytać młode pokolenie, aby być dumnym ze swoich rodziców, dziadków, i no to dla młodzieży to pewnie będzie, nawet te kobiety walczące to pewnie będą już dzisiaj babcie. Także mamy ogromny powód do dumy, nadzwyczajny wkład, i tu wiele osób dzwoniących podkreślało fakt, że bardzo często na przykład są te negatywne, no szczególnie komuniści forsowali tą negatywną ocenę Powstania Warszawskiego i tak dalej. Tymczasem widzimy, że Powstanie Warszawskie kładzie kres działalności obozu Kalwarszał. A więc historia przez ostatnie 50-60 lat tutaj w Polsce była wykładana zupełnie z wrogiego punktu widzenia, no zupełnie innego punktu widzenia. To nawet nie można być wrogiego czy nie wrogiego, no jeżeli ja chcę sobie podporządkować jakiś kraj, no to tak jak wyrażał się ten właśnie parę dni temu Kowalew, który użył sformułowania, że to Polska jest odpowiedzialna za to wywołanie II wojny, ponieważ miała ambicje imperialne. No oczywiście to jest absolutny nonsens. To znaczy prawo do samostanowienia on nazywa ambicją imperialną. To jest oczywisty nonsens. No książka ta moim zdaniem jest wielkim, jest doskonałym materiałem, który stwarza taką syntezę właśnie wkładu Polaków w to zwycięstwo aliantów. To jest ten trzeci okres II wojny światowej. I jest mało prac, które podkreślają intelektualny wkład w zwycięstwo aliantów, które jest polskim wkładem. No i tutaj konkluzja, że jest taka nieszczęśliwa prawidłowość, że te narody, które nie są tymi superpowers, to one dokonują poświęceń i właściwie nigdy nie są oceniane na poziomie, jaki byłby stosowny ze względu na wkład i ofiary, jaką za to ponoszą. Niewątpliwie charakterystyka Polaków tutaj ukazana jest jako naród miłujący wolność i szanujący wolność, i naród głęboko chrześcijański, katolicki, naród przyzwoity, naród lojalny wobec swoich aliantów, no i naród, który myślę powinien być no jeszcze bardziej czujny, jeszcze bardziej nadzwyczajnie czujny i wrażliwy na poczynania sąsiadów.
No i bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami. Bardzo dziękuję pani profesor za wizytę w studio. Książkę, o której pani mówiła i na której pani także opierała tutaj swoje wypowiedzi, to książka pani Stryja, przetłumaczona przez panią na język polski, wydana w Polsce, książka Tadeusza Modelskiego, byłem szefem wywiadu u naczelnego wodza, a naszym gościem była pani profesor Mira Modelska-Krecz, która była no między innymi tłumaczem dla Białego Domu, właśnie, Departamentu Stanu, ONZ, Kongresu, Biblioteki Kongresu, Pentagonu, dla NASA, a także agencji telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych, takich jak chociażby NBC czy ABC. No i powiedzmy także, że wykładowcą na Georgetown University na Wydziale Historii i Dyplomacji w Waszyngtonie. Bardzo dziękuję za obecność w studio.